Na podcast Stalowe Historie zaprasza Tomasz Lejko.
Dziś o zapomnianych rozgrywkach, które zakończyły swój żywot w 2008 roku, czyli o pucharze Intertoto. Mielecka Stal aż trzykrotnie i można powiedzieć, że z powodzeniem reprezentowała Polskę również na tych skromniejszych europejskich salonach. Szczególnie pierwsze dwie edycje były dla młodej mieleckiej drużyny kapitalnym doświadczeniem. Było to otwarcie zespołu na całą Europę, nie tylko tę piłkarską. Puchar Lata, czy też Puchar Rapmana, bo tak nazywano również te rozgrywki, był okazją do poszerzenia horyzontów dla piłkarzy socjalistycznego kraju o zupełnie inną zachodnią rzeczywistość, znaną niekiedy z opowieści osób, które na Zachodzie miały okazję być, lub z przekłamanych propagandowych historii serwowanych przez ówczesną władzę. Delegacja do Pucharu Lata nie wiązała się z zajęciem konkretnego miejsca w lidze. Drużyny wskazywała dana federacja piłkarska według sobie tylko znanego klucza. Nie wszyscy palili się do startu w Intertoto. Bywało, że był to zespół z końca tabeli lub nawet spadkowicz. Mielecki klub po powrocie do Ekstraklasy i po trudnym sezonie 1970-71, w którym piłkarze walczyli o utrzymanie, zaproszenie do Intertoto przyjęli jako rodzaj wyróżnienia. Puchar Lata, bo tak się wówczas nazywał, ograniczał się do rozgrywek grupowych, a stawką była premia finansowa. Rywale Stali to szwedzki Elfsborg i Boras, słowacki, choć wtedy mówiono czechosłowacki, Tatran Preszow i duński BK Velie. Trener Andrzej Gajewski uważał, że udział w tych rozgrywkach ma sens, jeśli jego zespół podejdzie na poważnie do tych spotkań, jako forma przygotowawcza do nowego sezonu. Mielczanie wzięli sobie te słowa mocno do serca i wygrali wszystkie 6 meczów. Nie będę opisywał dokładnie przebiegu spotkań, ale przywołam parę ciekawostek. Mielczanie ostatni ligowy pojedynek rozegrali w Zabrzu w środę 23 czerwca, a już w weekend podejmowali szwedzki Elfsborg i Boras, wygrywając pewnie 4-1. Kibiców elektryzowały mecze z Tatranem, dobrze znanym zespołem w regionie, który z racji dobrosąsiedzkich stosunków często grywał towarzysko w Polsce. W poprzedzającym sezonie w lidze czechosłowackiej Tatran nie przegrał u siebie żadnego meczu. Złamała go dopiero Stal, ale Tatran w roli gospodarza grał nie na własnych śmieciach, ale w Bardejowie. W inauguracyjnym sezonie w Pucharze Lata był też mały incydent. Na mecz do Danii nie pojechał Edward Maleńki, strzelec gola ze Szwedami. Odmówił udziału w wyjeździe, bo chciał przenieść się do innego klubu. Tego typu postępowanie było wówczas odbierane bardzo źle, w związku z czym Maleńki został zdyskwalifikowany na rok. Sprawa miała swój dalszy ciąg, ale to już temat na inną historię. Przy okazji rewanżu w Szwecji Stal spędziła w Skandynawii aż 5 dni, korzystając z komfortowych warunków ośrodka treningowego szwedzkiego klubu i szykowała tam formę przed ligową inauguracją. Tam kończyła swój premierowy udział w Pucharze Lata, pieczętując wygraną ze Szwedami 1-0 po golu Stanisława Stuja. Za wygranie grupy regulamin przewidywał premię 10 tysięcy franków szwajcarskich. Na tamte czasy były to całkiem niezłe pieniądze. W kolejnym sezonie Stal znów zagrała w Pucharze Lata. Tym razem jednak bez sukcesów. Gra w tych rozgrywkach była wszakże preludium do mistrzowskiego tytułu wywalczonego na zakończenie sezonu. Do Pucharu Lata mielczanie przystąpili właściwie z marszu. O normalnym, spokojnym trybie przygotowań do sezonu nie mogło być mowy. Trener Andrzej Gajewski musiał także pogodzić się z częstą nieobecnością Grzegorza Laty, który powoływany był już regularnie do młodzieżówki, ale również coraz częściej do pierwszej reprezentacji. W perspektywie miał szansę na zaszczytny udział w Igrzyskach Olimpijskich w Monachium. Mielczanie mieli walczyć z duńskim Hvidore Kopenhaga, szwajcarskim Grasshopper z Zurych i niemieckim Hanowerem 96. Właśnie starcie z tym ostatnim zespołem interesowało kibiców najbardziej, mimo że Hanower walczył tylko o utrzymanie w Bundeslidze. Co ciekawe, terminarz pucharowy zazębił się z ligowym i pojedynki z Niemcami Stal zagrała już po starcie Ekstraklasy. Koniec lipca 1972 był więc dla mielczan niezwykle trudny. Z Hanowerem nie mógł zagrać Grzegorz Lato, choć powód był znacznie poważniejszy niż powołanie do kadry, a skutki tamtej nieobecności pan Grzegorz miło i sympatycznie odczuwa po dziś dzień. Otóż tego dnia stanął na ślubnym kobiercu. Rewanż z Hanowerem Mielczanie zagrali 3 sierpnia. Choć układ innych meczów ułożył się korzystnie i Stali wystarczał remis do wygrania grupy, to jednak niemiecka solidna ekipa pokazała swoją wyższość, strzelając 4 bramki Mielczanom. Piłkarze Stali byli już myślami przy meczu z Legią, który mieli rozegrać 3 dni później. Wojskowych pokonali 1-0 po bramce Włodzimierza Gąsiora, a zwieńczeniem tego trudnego i mimo wszystko udanego wejścia w sezon było powołanie Grzegorza Laty do kadry olimpijskiej. Zanim wspomnę o ostatnim występie Stali w Intertoto, przypomnę krótko o innych egzotycznych rozgrywkach, w których nieco na siłę zagrała Stal. Była to Interliga. Dziwny twór, stworzony w 1986 roku przez Bułgarię, Węgry i Polskę. Mecze miały wypełnić lukę po rozgrywkach ligowych, zakończonych przedwcześnie z uwagi na mundial w Meksyku. Mielczanie rywalizowali z tak ciekawymi rywalami jak Spartakus Bekeszaba, Vasutas Debreczyn, Etor Tyrnowo czy Trakija Płowdiw. Ostatni w miarę udany sezon Mielczan w Ekstraklasie, czyli 1988-89, zaowocował kolejną nominacją do Intertoto. To był też ostatni oficjalny europejski występ mieleckich piłkarzy. Tradycyjnie już wśród rywali znaleźli się Duńczycy, tym razem był to IF Neszwed, a ponadto po raz drugi Szwedzi i Niemcy, odpowiednio Djurgården z Sztokholm i Stuttgarter Kickers. Niewiele brakowało, aby Stal wygrała swoją grupę i zdobyła premię finansową, która wtedy wynosiła 40 tysięcy marek niemieckich. Ze sportowych atrakcji trzeba przypomnieć efektowny hat-trick Macieja Śliwowskiego w wyjazdowym meczu z finalistą Pucharu Szwecji Djurgården Stockholm. Pojedynek odbywał się w Tolsio, niewielkiej miejscowości 60 km od stolicy Szwecji i zakończył się wygraną Stali 4-1. Choć Śliwka zdobył 3 gole, Szwedom szczególnie spodobał się młodziutki Tomasz Tułacz, który także wpisał się w tym meczu na listę strzelców. Rozpoczęli oni sądowanie, czy aby nie można byłoby go zatrudnić. Usłyszeli zdecydowane nie na sprzedaż. Warto wspomnieć, że trenerem rywali był wtedy Thomas Söderberg, późniejszy selekcjoner reprezentacji Szwecji, z którą samodzielnie wywalczył awans na Euro w 2000 roku, a później tworzył duet z Larsem Lagerbäckiem jako dwaj równorzędni trenerzy. To za jego kadencji do reprezentacji Szwecji został wprowadzony Zlatan Ibrahimović. Spotkanie w Neszwed zakończyło się sromotną klęską aż 2-7. Stal miała wtedy olbrzymie kadrowe kłopoty. Do Danii poleciało tylko 13 graczy, a z konieczności w polu musiał zagrać bramkarz Robert Mazur. I ponoć całkiem nieźle sobie radził. W decydującym starciu z Stuttgarter Kickers wygrana dawała pierwsze miejsce w grupie. Skończyło się tylko na 0-0 i trzeciej lokacie, choć Stal miała sporo zastrzeżeń do pracy sędziego, co prawda Polaka, Ryszarda Wójcika z Opola. Mecze w Polsce sędziowali wtedy Polacy, mecz ze Szwedami na przykład gwizdał robiący coraz większą międzynarodową karierę Michał Listkiewicz, a z Neszwed gwizdał Andrzej Libich. Grupę ostatecznie wygrali Duńczycy z korzystniejszym bilansem bramek. Ostatnia przygoda Mielczan z europejską piłką skończyła się w lipcu 1989 roku, czyli niespełna miesiąc po pamiętnych wyborach, które rozpoczęły demontaż PRL-u. Przez tych kilka tygodni realia nie zdążyły się zmienić. Do Danii trener Włodzimierz Gąsior mógł wziąć tylko 13 piłkarzy, bo na wydanie wizy czekało się ponad 2 tygodnie. Ze zgłoszonej wcześniej kadry z wielu względów, także losowych, nie mogła lecieć znaczna grupa piłkarzy. Choć chętnych do gry nie brakowało, twarde przepisy związane z przekraczaniem wtedy granic były przeszkodą nie do przejścia. Plusem tamtych czasów było załatwienie odrzutowego Jaka 40, którym Stal podróżowała wtedy na 3 wyjazdy. Szczególną atrakcją było lądowanie tej maszyny w Niemczech. Były to ciekawe eskapady, bo zarówno wtedy, jak i w poprzednich 2 edycjach z początku lat 70. oprócz sprzętu sportowego, zawodnicy jechali obładowani wszelkiego rodzaju asortymentem, który na zachodzie cieszył się zainteresowaniem. Najbardziej chodliwym towarem był polski alkohol, szczególnie jedna z marek, zresztą do dziś całkiem szanowana. Produkt numer 2 to kryształy, co młodszych kibiców może trochę zdziwić. Wożono także kawior. Z czasem oczywiście popyt na zachodzie na te towary spadał. Trenerzy albo przymykali oczy na te handlowe transakcje, albo wręcz dawali na to swoje przyzwolenie. Czasami coś poszło nie tak. W jednym przypadku w latach 70. część alkoholu już za granicą zakwestionowali celnicy i jedynym wyjściem było pozbycie się trefnego towaru do umywalki. W 1980 roku szwedzkie interesy poszły nadspodziewanie dobrze, stąd też założenie, że podobnie będzie w Danii, okazało się rozczarowaniem. Jak wspominają podopieczni Włodzimierza Gąsiora, konieczne było również upłynnienie części asortymentu, bo zawodnicy zbyt optymistycznie ocenili popyt na ten towar. Na koniec kilka słów o samych rozgrywkach. Pierwszą edycję zorganizowano w 1961 roku jako Międzynarodowy Puchar Piłkarski. Nazywano go także Pucharem Rappana, który koncepcję letniego grania wymyślił. Powodów, dla których szukano letniej formuły, było wiele, ale główny był jeden. Przemysł bukmacherski już rozwijał się na dobre i chodziło o to, aby w przerwie rozgrywkowej cokolwiek można było obstawiać. Stąd z czasem nazwa Intertoto stała się najbardziej właściwa i najczęściej używana. UEFA nie objęła patronatu nad Intertoto, ale zezwoliła na grę drużyn pod jej egidą z jednym warunkiem, że nie mogą w nich grać zespoły, które będą w danym sezonie występować w europejskich pucharach. Pierwotnie formuła składała się z fazy grupowej i pucharowej. Tak wyłaniany był jeden zwycięzca. Terminów w przerwie między rozgrywkami zaczynało brakować, więc zrezygnowano z fazy pucharowej i wyłaniano tylko wygranych w grupach, których honorowano premią finansową. W 1994 roku rozgrywki zaczęła prowadzić UEFA. Powrócono do fazy pucharowej, ale prowadzono dwie, a potem nawet trzy równoległe drabinki, kończąc rozgrywki z trzema równymi sobie triumfatorami. Oprócz nagrody finansowej premią był awans do pucharu UEFA. Prestiż jednak stopniowo malał, nawet promocja do pucharu UEFA jeszcze większej liczby drużyn nie odwróciła spadku popularności, a z kolei coraz bardziej rozbudowane stawały się europejskie puchary. Dla przemysłu bukmacherskiego również Intertoto nie był już tak łakomym kąskiem i rozgrywki te zniknęły z futbolowego kalendarza w 2008 roku.